Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Szanowni Państwo, tę część naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym zaczniemy od pytania. Pytania, które prezentuje się następująco. Co może się wydarzyć, kiedy duet youtuberów zabiera się za produkcję pełnometrażowego horroru? No, może się okazać, że powstanie, i tutaj cudzysłów, być może najlepszy horror 2023 roku, albo naprawdę piękna filmowa robota, czy też coś, co serio chce się chłonąć. A to coś, to jest, szanowni państwo, opowieść o grupie nastolatków, która regularnie dobywając, chyba tak trzeba powiedzieć, odciętej, zabalsamowanej, pokrytej porcelaną dłoni, to jest dłoń wiedźmy, odurza się, przenosząc się w świat duchów. Zapytają państwo, jak to się dzieje, no to jest bardzo prosty mechanizm, należy ująć dłoń, następnie widzi się ducha, no i wtedy trzeba wypowiedzieć kilka kwestii, już wszystko staje się jasne. Mów do mnie, czyli najnowszy i pierwszy pełnometrażowy film duetu z Australii, Danny i Michael Filippu. No, duet, który znany jest być może przede wszystkim z YouTube'owego kanału Raka Raka, a z nami jest, już choć w oddali, Michał Walkiewicz, krytyk filmowy, filmoznawca, redaktor naczelny portalu Filmweb, człowiek, który słowem na horrorach się zna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No ja się zastanawiam, Michale, bo ja przyznam szczerze, że ja przychodzę dzisiaj na to spotkanie jak dziecko we mgle. Nie dość, że we mgle, to jeszcze bojące się tej mgły. Przyznam szczerze, że przygotowanie się do naszego dzisiejszego spotkania, które niestety, to znaczy niestety, no wiązało się z obejrzeniem filmu Mów do mnie, zakończyło się dla mnie traumą, prawdopodobnie większą niż trauma głównej bohaterki. Wiem, że ty nie jesteś tak straumatyzowany, więc będziesz myślał dużo trzeźwiej niż ja. I dlatego zadaję ci to pytanie już na początku. Czy ten film naprawdę może okazać się najlepszym horrorem tego roku?
No myślę, że już się okazał. Myślę, że to jest zdecydowanie najciekawszy film z tych propozycji, które mieliśmy w tym roku. Zresztą to nie jest chyba rok z najsilniejszą konkurencją. Oczywiście ta jakość horrorowa w ostatnich latach jest trochę taka sinusoidalna, natomiast no generalnie cały czas płyniemy na tej fali renesansu horroru, takiej podwójnej trochę, no bo z jednej strony mamy tak zwany post-horror, czyli wszystkie te formy hybrydowe, połączenia różnych gatunków, kino trochę ambitniejsze, z drugiej strony mamy bardziej tradycyjne horrory, tutaj ta bardzo taka muskularna seria Obecność pewnie byłaby jakimś takim czołowym przedstawicielem tego nurtu, no i mamy takie rzeczy pomiędzy, które bawią się gdzieś najróżniejszymi konwencjami, ale cały czas pozostają w tym takim, no realnie dobrej kinowej zabawy, tak, to są filmy, na które fajnie się idzie do kina z rodziną, ze znajomymi, oczywiście one są straszne, natomiast nie zostawiają nas w poczuciu jakiejś takiej egzystencjalnej
ale
gehenny.
Ale Mów do mnie to raczej nie jest taki film, że z rodziną, prawda?
Wydaje mi się, że jest, znaczy on ma powab takiego wakacyjnego hitu trochę. Może on nie jest najlżejszy, natomiast jest to taka rzecz, która ma się sprzedać, która ma przyciągnąć widzów do kin, no i faktycznie tych widzów przyciąga, no bo to jest film, który odniósł sukces, on jest relatywnie tani, to jest chyba 4,5 miliona dolarów budżetu a zarabia bardzo dużo, no bo ma ten zestaw elementów, które po prostu są atrakcyjne. Oprócz tego, że straszy, to troszkę śmieszy, jest też opowieścią o młodych ludziach, jest opowieścią o rodzinie, jest opowieścią o jakiejś traumie. No jest to taki koktajl, w którym wszystkie te trendy horrorowe ostatnich lat troszkę się gdzieś tam mieszają.
To ja tak sobie pomyślałem, że zanim przejdziemy do tego konkretnego już tytułu, czyli Mów do mnie, który prowadzi nas w tej rozmowie i jest pretekstem tej rozmowy, ty wspomniałeś o tym rozróżnieniu na horror, post-horror. No gdybyśmy mieli sobie tak powiedzieć i najprościej powiedzieć, czym jest horror, no to chyba taki film, w którym po prostu no, bardzo silny udział mają siły nadprzyrodzone i nie można powstrzymać pewnych kolejności losu fabularnych bez odniesienia się do tych sił nadprzyrodzonych. Do tego dochodzi jakaś tam przemoc, być może właśnie coś, co nas straszy. Czym w takim razie będzie post-horror? Na przykład taki Ari Aster, Midsommar, to będzie post-horror?
No myślę, że tak. To nie ma jakiejś jednej definicji wyrytej w kamieniu. Myślę, że troszkę przez to, że mamy takie czasy, w których horror jest troszkę rozbijany na atomy i łączony też z innymi gatunkami, każdy ma trochę swoją definicję post-horroru. No moja jest taka, że to są Jak rozpoznaję post-horror? Na przykład tak, że widzę, że to jest taki horror, który mógł wykiełkować troszkę z innego gatunku. Znaczy na przykład z dramatu rodzinnego, albo z thrillera, albo z jakiejś opowieści obyczajowej. I tak jakby w zgodzie z tą optyką proto-post-horrory, byłbyś nawet egzorcysta, z którego gdyby wyrzucić motyw opętania, byłby całkiem fajną, obyczajową panoramą i tak dalej, i tak dalej. I podobnie na przykład działało Hereditary Ariego Astera. To był film, tak, który był pisany jako dramat psychologiczny, natomiast w pewnym momencie te elementy nadprzyrodzone, metafizyczne zaczęły się wsączać, wkradać do tego scenariusza, no i w pewnym momencie go przejęły i okazało się, że mamy do czynienia z horrorem, więc wydaje mi się, że troszkę coś takiego, no trochę jakoś taka bardzo ogólnie definiowane większe ambicje, takie jednak chęć powiedzenia nam czegoś o nas samych, tak, czy jakichś takich właśnie strukturach rodzinnych, no rodzina czy rozpad rodziny jest taka rzecz, która bardzo często w tych post-horrorach gdzieś się pojawia, jako taki jeden z głównych tematów.
W ogóle gdybyśmy sobie spojrzeli na to, co się dzieje we współczesnym kinie grozy, to mam wrażenie, że trauma po utracie bliskiej osoby, no to także jest opowieść, którą oglądamy idąc na Mów do mnie do kina. To jest taki bardzo częsty motor napędowy tej akcji w zakresie dramaturgii, czyż nie?
Tak, no i to się wiąże z na przykład z wątkiem samotności. Nie? Horror jest takim gatunkiem, który w mniejszym lub większym stopniu, ale stara się odbijać jakiś rodzaj społecznego lęku, który jest na zewnątrz. Trochę ze wszystkich gatunków jest w największym stopniu tym lustrem na gościńcu. I tak było w latach 70., kiedy były slashery, które odpowiadały gdzieś na wojnę wietnamską. Tak było przy drugiej fali slasherów, na przykład na początku wieku, kiedy byliśmy po World Trade Center i to też tak jakby znajdowało odzwierciedlenie w kinie, zwłaszcza w kinie grozy. Dzisiaj wydaje mi się też w tym takim postpandemicznym doświadczeniu właśnie coś takiego obserwujemy, nie? Że ta atomizacja społeczna, na samotność jako coś, co jest absolutnie prawdopodobnie najgorsza rzecz, która może nas spotkać na jakimś takim poziomie jednostki teraz, to są takie wątki, które rezonują w horrorze, bo no cóż, najpewniej tego się właśnie możemy teraz najbardziej obawiać. No i Mów do mnie oczywiście też ten wątek wykorzystuje, troszkę go obraca, no ale to też jest jakaś taka silna nitka w tym współczesnym horrorze.
Często jest tak, kiedy tak powszechnie, mainstreamowo myśli się o horrorach, no to wiadomo, kino gatunkowe, myśli się o takich filmach, które mają przede wszystkim straszyć, być może przez ten strach też bawić. Ty, dotykając tego wątku samotności, ja wcześniej mówiłem o tych traumach, tak naprawdę mam wrażenie, że zaczął się z tej narracji wyłaniać obraz horroru jako takiego filmu, który dzięki temu, że używa takiego, a nie innego języka filmowego, jest w stanie o pewnych zjawiskach opowiedzieć lepiej, bardziej do wewnątrz, być może świadomości psychiki widza. Czy to jest tak, że są pewne tematy, które najlepiej opowiadać właśnie językiem kina grozy?
No na pewno tak. To jest w ogóle ciekawe, że też na początku przypomniałeś tę definicję o elemencie nadnaturalnym, który musi być. Ja bym go to jednak obrócił w nadnaturalny w sensie metafizyczny. Też metafizyczny w sensie jakiegoś krajobrazu, czy jakiegoś krajobrazu wiary, czy jakiegoś krajobrazu metafizycznego, który po prostu w sobie nosimy. Bo to jest chyba coś takiego. Mnóstwo jest horrorów, w których nie ma tej zewnętrznej siły, która się wkrada w życie bohaterów i jest nadnaturalna, ale bardzo dużo horrorów, zwłaszcza dzisiaj, jest o wewnętrznych demonach, tak? O tym, że człowiek jest najdzikszą z bestii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest coś takiego, co bardzo mocno rezonuje. Nie wiem, na ile na przykład jest to związane z czymś takim jak pandemia, nie? Gdzie faktycznie było tak, że mieliśmy może troszkę więcej czasu, żeby pozastanawiać się nad naszą naturą. Wydaje mi się, że troszkę więcej się tych filmów pojawiło właśnie po pandemii tego rodzaju, nie? W których głównego na przykład źródła zła i czegoś najbardziej mrocznego, najbardziej przerażającego szuka się jednak w sobie. No Mów do mnie jest do tego stopnia takim filmem. Bohaterka tego filmu jest dość mroczną taką postacią, niejednoznaczną. Tak,
tak, ale ja myślę, że to też jest związane, przepraszam, wchodzę ci w słowo, ale jak mówisz właśnie o tym, że te największe demony, największą bestią jest poniekąd człowiek, zwróćmy uwagę już wracając konkretnie do tego filmu Mów do mnie, że no tak naprawdę gdybyśmy sobie mieli powiedzieć o duchach, to prawdopodobnie mówilibyśmy o jakichś bytach, które są jednak w pewnym sensie inne od ludzi, a na pewno ludźmi nie są. W tym filmie te duchy są bardzo silnie zantropomorfizowane. One zachowują się tak jak ludzie. Tacy ludzie, których prawdopodobnie nigdy nie chcielibyśmy spotkać. Ale to jest tak, że kontakt z duchem to jest tak naprawdę kontakt z człowiekiem, który po prostu już nie żyje, prawda?
To jest taka bardzo neutralna wizja zaświatów. Znaczy, przez co się też definiuje horror. jaki rodzaj wizji zaświatów przedstawia. Na przykład horrory hiszpańskie, też, które oglądaliśmy na początku wieku, była cała ta fala i remake'ów, i oryginalnych horrorów hiszpańskich. Tam jest taka wizja metafizyki świata duchów, która jest dość przyjazna. Zwykle to są duchy, które chcą coś ugrać, coś załatwić, jakoś się dogadać. Są jakieś rachunki krzywd niewyrównane, które trzeba rozwiązać i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony na przykład świat japońskiego horroru, to jest taki absolutny nihilizm, tak jakby nie ma po drugiej stronie nic, co nie chciałoby nam zrobić krzywdy. Nie ma nic, czym moglibyśmy pertraktować. Jest to świat, który absolutnie chce naszej zagłady. Dużo jakichś takich motywów inwazji na przykład ze światów w nasz świat jest w tamtym kinie. A wydaje mi się, że ta wizja, która jest w filmie Mów do mnie, jest bardzo neutralna. To znaczy, tak jak powiedziałeś, świat duchów jest jeden do jednego w pewnym sensie odbiciem świata ludzi. Na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy duch wchodzi w twoje ciało, to ma dostęp do twojej wiedzy, do twojej pamięci, do twoich wszystkich słabości i tak dalej, więc niektóre duchy to wykorzystują. Na przykład mówią, werbalizują to, czego nigdy nie powiedziałeś. Mówią to, co myślisz do ludzi, którzy są ci bliscy i czasem prowadzi to do opłakanych skutków. Ale możesz też trafić na ducha, który tego nie zrobi, bo był empatyczny za życia, nie wiem, bo jest jakiś bardziej ludzki w cudzysłowie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to jest najciekawsze, że jest jakaś granica, ale wciąż te dwa światy są do siebie bardzo podobne.
Chociaż i gdyby na tym się skończyło, że faktycznie to jest taka zabawa, to ja zasygnalizowałem na początku, że to taka zabawa, w wyniku której używając odpowiedniego rekwizytu, artefaktu, można przenieść się w świat duchów, czy też można nawiązać kontakt z duchem, tak to wyglądało na imprezach, czy są filmowanych smartfonami, które oglądaliśmy, czy oglądamy na ekranie kinowym, oglądając film Mów do mnie. No i wtedy faktycznie może być tak, że te duchy wchodzą w nas i mówią, co my myślimy, ujawniają jakieś mroczne elementy naszej tożsamości, osobowości, tego, co tam w nas drzemie. Natomiast tutaj ta sytuacja idzie krok dalej, by nie zdradzać zbyt dużo, dlatego, że dochodzi do takiej bardzo istotnej ingerencji także w integralność cielesną tych, którzy są przez pewien moment opętani. Jaka jest rola tego zabiegu, twoim zdaniem?
No myślę, że to jest w innych horrorach, niekoniecznie też tego typu, ale generalnie ten rodzaj połączenia jakiegoś takiego naturalizmu, na przykład nie wiem, naturalistycznie rozpadającego się ciała, w połączeniu tego z jakąś opowieścią metafizyczną, dla mnie to zawsze działało trochę jakby usankcjonowanie tej opowieści metafizycznej. Znaczy, sprawa jest poważna, tak?
Tak.
To jest coś, duchy są w stanie nam... To znowu jest troszkę motyw z tego kina japońskiego tak naprawdę wzięty, bo tam bardzo, bardzo często duchy bardzo fizycznie ingerowały w świat ludzki, były materialne w tym sensie, że potrafiły zrobić krzywdę, potrafiły zrobić coś z ciałem, no i tutaj to wraca. To, co mi się strasznie podoba w tym filmie, to jest bardzo rzadkie w horrorze, to jest jednak takie reżyserskie nieupajanie się tą przemocą. Mhm. To są sceny, które mogły być dociśnięte jeszcze bardziej, ale wydaje mi się, że są idealnie wyreżyserowane w tym sensie, że musimy zobaczyć, że coś jest brutalne, musimy zobaczyć, że coś jest krwawe, ale tak jakby twórcy idealnie się zatrzymują przed tym momentem, w którym mieliby z tego prawdopodobnie frajdę, w której my mielibyśmy z tego frajdę. To jest taki rodzaj przemocy, która nie jest w nawiasie.
Przemocy kontrolowanej.
Nie mamy za bardzo, z której nie mamy za bardzo jakiegokolwiek rodzaju uciechy, która nie jest jakimś wentylem, który nie sprawia, że się w cudzysłowie zaczynamy dobrze bawić akurat na tej scenie. Tylko to jest taka rzecz, która jednak ma być tym elementem takiego szoku. Nie? To jest taki strzał w tym filmie, bo to jest bardzo nagłe.
Ja już teraz uprzedzam państwa, Michał mówi o tym z taką dużą lekkością, jako człowiek doświadczony w tych obrazach.
Znieczulony.
Ja jako ten widz, który nieczęsto dobrowolnie wchodzi w kontakt z horrorem, uprzedzę, że tam bywa brutalnie. I ja nawet mam taki obrazek w głowie, kiedy siedziałem z notesikiem i sobie zasłaniałem oczy, ale to jest kwestia po prostu takiej, a nie innej wrażliwości. Michał, w rozmowie, którą odbyłeś z Maćkiem Łuką w ramach twojego podcastu Krwawa Gadka, padło takie zdanie. Odnośnie do tego filmu właśnie Mów do mnie. Niesamowicie dojrzałe kino, które porusza super ważne tematy. Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale rozwiń proszę ten wątek uzasadnienia tego, dlaczego Mów do mnie to jest dojrzałe kino.
To jest zestaw ciekawych, wydaje mi się, że zestaw ciekawych elementów. Pewnie używanie słowa dojrzałość w kontekście tego filmu ma związek jednak z tym, kto stoi za kamerą, znaczy z braćmi, lubię mówić bracia Raka, no bo to jest kanał, z którego bracia wyszli, bracia Filipu. I
warto ten kanał też zobaczyć swoją drogą.
Tak, w ogóle to jest też ciekawe, oni się specjalizują w takiej fizycznej, hardkorowej fizycznej komedii trochę, więc w kontekście, są też specjalistami takiego od niszczenia ludzkiego ciała, o tak powiem, więc to jest
brzmi
taki motyw,
bardzo
który
zachęcająco.
Jest to, tylko oczywiście jest to w lżejszej konwencji i tak dalej, tam jest dużo jakichś takich filmików, które po prostu rzucają sobą przez ścianki działowe i tak dalej, natomiast to jest taki motyw tego rodzaju brutalności, który oczywiście wraca w tym filmie, ale wydaje mi się, że no, pewnym elementem tej dojrzałości jest jednak zaskoczenie. Zaskoczenie, że ludzie, którzy zdradzali taką wrażliwość na swoim kanale, robią film, który jest tak skupiony, tak mocno też zafiksowany na przykład na twarzach, już mówię, czysto języku, nie? Na jakichś takich próbie wychwycenia jakichś bardzo drobnych rezonansów w twarzach aktorów, tak. W tym jak reagują, w języku ciała i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest na pewno jakaś oznaka dojrzałości. Po drugie myślę, że inscenizacja. Tam jest taka scena, w której bohaterka rozmawia, bohater rozmawia z duchem, nie widzimy tego ducha i tylko z kontekstu wypowiedzi jesteśmy w stanie się domyślić, kim ten duch tak naprawdę jest, co znaczy dla innych postaci w tym pokoju. Mnóstwo jest takich subtelnych gier z naszymi po prostu oczekiwaniami względem samej konwencji, w której wszystko musi być na wierzchu, czy wszystko musi być na jakichś takich kliszach, które już bardzo dobrze znamy. Oczywiście w tym filmie jest trochę takich klisz, ale nie za dużo. Trzecia rzecz, wydaje mi się, że tekst, tylko jeden z braci jest współautorem tego scenariusza, ale to, co mi się strasznie podoba, to jest status tego centralnego na przykład gadżetu.
Ręki.
Ten film ma bardzo, tak, ten film wrzuca nas w bardzo prostą sytuację, bardzo wyraźnie kreśli zasady funkcjonowania tego gadżetu, czyli tej ręki i zostawia nas, praktycznie nie potrzebuje ekspozycji, bo zwykle w tego rodzaju horrorach spirytualistycznych ekspozycja polega na tym, że ktoś odkrywa jakąś tajemnicę, jak jej partner albo jego partnerka nie wierzy w bierze coś za obłęd i nie wierzy, że ta metafizyka wkrada się do tego, do ich życia. Musimy jakiś obowiązkowy czas odbębnić po prostu na, nie wiem, na jakichś stukostrachach po domu i tak dalej, kiedy mamy całą tą sferę filmów, w których nie wiadomo, czy te duchy są, czy ich nie ma. Tutaj wszystko jest proste. Jest ręka uruchamia duchy istnieją. Możemy zacząć tak naprawdę zabawę. To jest na początek tego filmu. I to jest też, mi się wydaje, w tym niesamowite, że mamy jakiś określony zestaw elementów, od razu wiemy, jak wszystkie funkcjonują, no i zaczynamy się tym bawić. To też się chyba spina z taką dynamiką generalnie tą nowomediową, która jest w tym filmie, no bo to jest też film o tym, że wszystko nagrywamy i wszystko upubliczniamy. I z tej perspektywy wszystko jest w pewnym sensie oczywiste dla nas. Nic nie ma tego metafizycznego powabu, bo wszystko, tak jak tę rękę, można zamienić w jakiś rodzaj, nie wiem, w jakiegoś rodzaju fantu imprezowego, no bo ta ręka też spełnia takie zadanie, że ona jest takim odpalaczem imprez po prostu w tym filmie.
Jak mówisz o tym odpalaczu imprez, ja sobie tak myślę, jak ja myślę o jakimś takim dojrzałym, czy też ciekawym spojrzeniu na ten język właśnie świata, który związany jest ze światem nadprzyrodzonym, tym, czego się boimy, to ja tak sobie myślę, że spoglądam w notatki z seansu, wczorajszego seansu, bo wczoraj oglądałem film Mów do mnie i jedną z pierwszych rzeczy, jaką zapisałem, to napisałem sobie opętanie, / odurzenie. I faktycznie potem, kiedy czytałem liczne recenzje i komentarze na temat tego filmu, to bardzo często zwraca się uwagę na to, na co ja zwróciłem uwagę, że to opętanie, to co ty nazwałeś jakimś właśnie ta ręka, która no, prowadzi do tego chwilowego, kontrolowanego, pozornie kontrolowanego opętania, to ma być taki rozkręcacz imprez, tak? To ma być jakaś fajna piguła, którą sobie weźmiemy, żeby dobrze się bawić i żeby się ekscytować. Ja jak weźmiemy trochę więcej, to być może żeby zaimponować pozostałym współuczestnikom imprezy. I w tym znaczeniu ja mam takie wrażenie, odkładając na bok trochę sztafaż tego przerażenia, które utrzymujemy oglądając ten film i to wszystko, co jakby sztafaż całego doświadczenia horroru, to jest też taki film, który można byłoby uznać za film głęboko moralizujący jednak. To znaczy przekazujący taką bardzo prostą prawdę. Nie przesadzaj, bo źle skończysz, albo ktoś inny źle skończy.
Tak, jako metafora jakichś takich strzałów uzależniających.
No właśnie.
Pewnie też, nie? No to jest ciekawe, bo to jest dokładnie w ten sposób zakodowane na przykład w języku wizualnym. No to jest, kiedy postać chwyta za rękę i kiedy pozwala, bo tam jeszcze trzeba wypowiedzieć słowa, pozwól mi wejść, tak, że trzeba się zgodzić na to, żeby ta istota wniknęła w nasze ciało.
Ja specjalnie tego nie powiedziałem na początku rozmowy, bo ja się jednak bałem, że coś wejdzie. Więc dobrze, że ty mnie wyręczyłeś.
No w każdym razie ta osoba wtedy się odchyla, tak, i jej źrenice czernieją.
Ale właśnie, tak.
Odchyla
tak.
się do tyłu i kamera na żyroskopie razem z tą postacią się tak jakby przegina albo 45, albo 90 stopni. To jest taki bardzo prosty zabieg. Bardzo ciekawy, bo rzadko są niewidziany w kinie grozy, czy w ogóle w kinie. I to jest taka bardzo prosta, celna metafora pewnie takiego narkotycznego strzału, nie? No bo tak to troszkę wygląda. No i oczywiście obserwujemy jakiś taki szereg postaw względem w ogóle tej aktywności. Ja też mówię, że jeśli ktoś jest młodszy, tak, tam jest jeden z wątków jest taki, że nieletnia osoba chce spróbować i takiego rozmowa, która się toczy wokół tego, przypomina po prostu rozmowę o alkoholu albo o narkotykach.
Tak, dokładnie.
Oczywiście nie można przekroczyć jakiegoś czasu, to jest chyba 90 sekund, trzeba
tak, dokładnie.
Rękę puścić, zgasić świeczkę i symbolicznie zamknąć ten cały ceremoniał. Więc jasne, no to na tym poziomie to też jest tak do przeczytania. Strasznie jestem ciekaw, co będzie dalej, nie? No bo mamy nakręcony praktycznie prequel równocześnie. Druga część też będzie, więc A24 jakoś studio, które stoi oczywiście za dystrybucją tego filmu, idzie w jakieś takie franczyzy rozbudowane. No kto wie. Natomiast...
Może się okaże, to zakończenie filmu by sugerowało, że każdy kontynent na przykład ma swoją rękę, prawda? I pytanie, jak ta ręka działa na każdy z kontynentów. Ale nie wiem, ja tak sobie też myślę o tym filmie, że on pozostaje obecny w takich schematach, które my znamy. To znaczy, że my widząc tę rękę, wiemy już, że za chwilę prawdopodobnie ktoś przegnie z tą ręką, przekroczy czas i na tym oprze się akcja, prawda? To jest taki moment, kiedy można się uśmiechnąć.
No myślę, że on realizuje taką szlachetną zasadę po prostu kina gatunków, że kino gatunków musi być rytualne, tak? A rytuał musi być powtarzalny, musi być znajomy, musi mieć jasno zdefiniowane zasady. I oczywiście ten film nagina te zasady tam, gdzie może, żeby troszkę nas jakby wybić z jakichś takich przyzwyczajeń. Natomiast no, jeśli chodzi o jakiś taki kościec, no to cały czas jest horror, który znamy, tak? To jest horror o pętaniu, horror o nawiedzeniu, horror o bohaterce, która... sama jest tak naprawdę sama przeciw wszystkim siłom tak. metafizycznym, które atakują ją, jej przyjaciół, jej rodzinę i tak dalej, i tak dalej.
Ona jest do tego stopnia sama, że prawdopodobnie nawet publiczność nie jest z nią. Przynajmniej ja nie byłem, a kiedy słuchałem twojej rozmowy podcastowej, to mam takie wrażenie, że ty też i tak sobie z tego wyprowadziłem taki wniosek, że to może być jednak reguła.
Znaczy ja jestem, wydaje mi się, że w najlepszych horrorach jednak lubi się bohaterów. To mogą być antybohaterowie czy antybohaterki. I wydaje mi się, że ten film bardzo długo, 2/3 tego filmu faktycznie prowadzi nas tak, że pomimo tego, że nie jest to doskonała postać i jest to postać, która robi mnóstwo złych rzeczy, i której po prostu chciałoby się przemówić gdzieś tam do słuchu w pewnym momencie, to cały czas jesteśmy z nią. Wydaje mi się, że to jest kwestia indywidualna. Ja akurat od niej odpadłem. Wydaje mi się, że bracia Filipu troszkę tak jakby przekroczyli te granice, w której ona po prostu staje się taką postacią, której nie chcemy kibicować. No ja nie chciałem, ale wiem, że mnóstwo ludzi kibicuje od początku filmu do końca. Natomiast była to jakaś taka reakcja idąca z trzewi, szczerze mówiąc. Nawet nie wiem, jak ją opisać. No po prostu było coś takiego w tej postaci, co wywoływało we mnie agresję.
Idź precz, kobieto, tak? W ten sposób.
Kobieto czy mężczyzna, czy cokolwiek, to czasem są po prostu... Tak,
no tu mówimy
postaci,
o bohaterce,
tak?
Dlatego tak powiedziałem.
No tak, ale też nie chcę...
To też trzeba potrafić zagrać tak, żeby widzowie cię znielubili, że tak powiem, bo to też trzeba powiedzieć, że ten film to jest z jednej strony jest produkcja, która od tej reżyserskiej strony zasługuje na uwagę, ale to wymagało niesamowitego wysiłku aktorskiego ze strony no, tak naprawdę wszystkich, którzy tej ręki dotykali. To wcale nie były proste role, to były role, tak mi się wydaje, one musiały być bardzo wyczerpujące i raz jeszcze to podkreślę, że my sobie tak mówimy na poziomie właśnie wujków oglądających film, że nie lubimy tej głównej bohaterki, ale to na pewno było wielkie wyzwanie aktorskie, któremu moim zdaniem sprostała zdecydowanie główna bohaterka, która odtwarzająca główną rolę. Ja zawsze przy okazji takich rozmów, które trochę zapraszają do tego, żeby pójść do kina i sprawdzić, zadaję takie pytanie o to, czy ty masz w myślach jakieś takie tropy, które warto byłoby podsunąć naszym słuchaczom, którzy nie widzieli jeszcze tego filmu, czy takie rzeczy, na które warto by zwrócili uwagę idąc do kina, żeby tego filmu doświadczyć bardziej.
Ja tylko powiem jeszcze, zanim do tego przejdę, to jeszcze powiem, że chyba odkryłem właśnie w trakcie tej rozmowy, co mi przeszkadza, że to jest, ja w życiu bardzo nie lubię, na przykład jestem bardzo, coś co mnie absolutnie nigdy nie przyjdzie do głowy, to jest jakieś takie naruszanie jakiegoś takiego rodzaju dziwnej społeczno-żałobnej etykiety. O. To jest taka bohaterka, która to robi ustawicznie w tym filmie.
Tak.
i po prostu łamie trochę dużo zasad, w które ja na przykład wierzę, i to chyba z tego powodu działa to tak, że jest to dla mnie bohaterka absolutnie nieatrakcyjna, więc kończąc ten wątek, jakbym gdzieś próbował to przyszpilić. Natomiast jeśli chodzi o te hasztagi polecające, no bo do tego to się chyba sprowadza, ja myślę, że to jest, też niedawno był w kinach taki film, który troszkę w podobnej aurze wchodził, czyli Smile, uśmiechnij się. Mhm. Ta próba też jakiegoś zagospodarowania dwóch tych poletek, no bo i post-horroru, i trochę tradycyjnego horroru. Wydaje mi się, że ten film po prostu robi to lepiej, że jest tam i mnóstwo zabawy dla kogoś, kto po prostu lubi być straszony bardzo prostymi środkami, no bo w tym filmie jest troszkę jumpscare'ów, jest troszkę jakichś dziwnych twarzy w prześcieradłach, które się wyłaniają skądś, i to też jest nakręcone tak, że faktycznie chwyta. Jest troszkę do refleksji, no bo faktycznie możemy się zastanowić nad procesem, który przechodzi główna bohaterka, która jest w żałobie, która jest też, żyje trochę w rodzinie zastępczej, w tym sensie, że jej bliscy są praktycznie albo nie żyją, albo są odłączeni, ona tak jakby wchodzi troszkę też w inną strukturę. No trochę jest to film o jakiejś takiej dynamice młodzieżowej bardzo, bardzo fajny, bo tak jak są na przykład zainscenizowane sceny tych imprez, to ja dawno czegoś takiego nie widziałem w tego rodzaju kinie. Nie wiem, ciężko go sprzedać jednym zdaniem, jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, ale myślę, że dobra i niegłupia zabawa, bym chyba tak powiedział, nie? No bo to jednak była dla mnie zabawa. To jest trochę tak, to jest taka scena, jak oni się bawią tą ręką, tak palą z niej jakiegoś skręta, tak podają sobie tę rękę i ona na moment przestaje funkcjonować jako ten horrorowy gadżet, i ten film nas troszkę wrzuca w taki klimat. Obiecuje jakąś brutalność, obiecuje jakiś kontakt naszego świata ze światem metafizycznym, I te obietnice spełnia, oprócz tego super gadżet.
Super gadżet, ręka, a może w kolejnych częściach będzie na przykład noga, a może jeszcze ucho. W taki sposób, czyli z uśmiechem na ustach, namów do mnie, zaprasza i poleca ten film Michał Walkiewicz w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Bardzo ci, Michale, dziękuję za tę rozmowę i dziękuję. Pozostawiam cię z kinowym pozdrowieniem.
Dziękuję bardzo. Powinienem coś odpowiedzieć?
No, właśnie już odpowiedziałeś, więc mamy to załatwione, tak mi się wydaje. Jeszcze raz... Ja z kolei powiem, mów do mnie, Denny i Michael Filipu. Raka, raka, ten kanał proszę też sprawdzić na YouTubie, no bo to taki szerszy kontekst będzie.
A my musimy kończyć magazyn filmowy. To już czas na nas. Tadeusz Marek, ja także z Państwem byłem przez ostatnią godzinę. Kłaniam się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.